Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia, ja nazywam się Magda Kwaśniok. Dzisiaj moją i Państwa gościnią jest Agnieszka Rupniewska, radna miasta Zabrze i kandydatka na prezydentkę tego miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
No to zacznijmy może od tego pytania, które dotyczy kwestii, którą porusza Pani najczęściej w ostatnich dniach, czyli relacji między mieszkańcami a urzędem miasta. Bo to jest chyba taka główna oś krytyki w stosunku do obecnej prezydentki. No i pytanie brzmi, czy jeżeli te wybory 7 kwietnia potoczą się dla Pani dobrze, w jaki sposób planuje Pani tę komunikację na linii Urząd Miasta Mieszkańcy poprawić?
Różnica między obecną prezydent miasta a mną jest taka, że w wielu kwestiach Pani Małgorzata Mańka-Szulik dużo mówi, natomiast niewiele robi. U mnie jest zupełnie przeciwnie, więc ja nie czekam na wybory i wyniki wyborów 7 kwietnia, wręcz przeciwnie. Od kilku miesięcy wspólnie z mieszkańcami współtworzę zabrzańską mapę potrzeb. Dzięki temu doskonale wiem, jakie problemy tak naprawdę dotykają mieszkańców naszego miasta na poziomie zarówno dzielnic, jak i całego miasta. Dzięki temu mam tak naprawdę szerokie spektrum tego, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy. Bo gdybym ufała tylko swoim opiniom i opiniom najbliższych mi współpracowników, ten obraz byłby niepełny, a dzięki temu, że spotykam się z mieszkańcami, a tych spotkań było naprawdę setki podczas ostatniej kadencji, to udało się te problemy usystematyzować. Udało się tą mapę stworzyć w taki sposób, żeby zwracać uwagę zarówno właśnie na te problemy, które są najbliżej mieszkańców w dzielnicach, jak i te, które dotykają mieszkańców ponaddzielnicowo.
Trochę wyprzedziła Pani moje drugie pytanie, bo drugie pytanie dotyczy wydatkowania środków publicznych, bo to jest kolejna kwestia, za którą krytykuje Pani obecną prezydent. No i już tutaj wspomniała Pani o potrzebach mieszkańców, które są gdzieś tam sygnalizowane, ale jakie takie ogólnomiejskie inwestycje będą dla Pani najważniejsze w zbliżających się latach?
W naszym mieście nie jest tajemnicą to, że naprawdę nie dziesiątki, nie setki, a tysiące osób czekają na mieszkania komunalne czy socjalne. To jest bardzo duży problem naszego miasta. Natomiast równie dużym problemem jest niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób zarówno z niepełnosprawnościami, jak i seniorów, ale też młodych mam, które poruszają się po mieście ze swoimi pociechami w wózkach. To jest dla mnie bardzo trudny temat, ponieważ uważam, że w XXI wieku Zabrze w sercu Śląska to nie powinno być miasto, w którym mamy tego typu problemy. Niestety w naszym mieście borykamy się z problemami, które są podstawowe i kwestia zmiany priorytetów, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy z budżetu miasta, to jedno. Natomiast kluczowe jest też to, żeby zadbać tak po prostu i tak zwyczajnie, po naszemu mówiąc, o porządek. Uważam, że w naszym mieście brakuje dobrego gospodarza, który zadbałby nie tylko o to, żeby potrzeby i oczekiwania mieszkańców były zaspokajane pod kątem takich twardych wydatków i twardych inwestycji, ale egzekwowania tego, żeby te pieniądze, które w tej chwili są wydatkowane, były dobrze weryfikowane. To znaczy, żeby oprócz tego, że ktoś zleca usługę na przykład sprzątania miasta czy deratyzacji, ktoś inny jeszcze weryfikował, czy jest to robione w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami, bo okazuje się, że nie. Gdyby było inaczej, to nie byłoby sytuacji, w której mieszkańcy cyklicznie pokazują w mediach społecznościowych, ale też cyklicznie zwracają się do radnych Rady Miasta z prośbą o pomoc w tym, żeby miasto było wyczyszczone, wysprzątane. Taką kuriozalną sytuacją, z którą bardzo często spotykamy się właściwie co zimę, jest to, że gdyby pani redaktor przeszła się po ścisłym centrum naszego miasta, w okolicy budynków urzędu, a z drugiej strony w okolicy sąsiadujących z nimi budynków mieszkalnych, to zobaczyłaby pani doskonale, które budynki należą do miasta, a które są odśnieżane przez wspólnoty mieszkaniowe. Rada Dzielnicy Śródmieście to jest taka nowa rada, która została powołana w naszym mieście w związku z nowym podziałem na dzielnice, wielokrotnie zwracała uwagę na to, że nie ma dostatecznej liczby koszy na śmieci. Wielokrotnie zwracała uwagę na to, że chodniki są nieodśnieżone, że centrum miasta jest po prostu brudne. I z tak brudnym centrum miasta trudno mówić o tym, że Zabrze jest prestiżowe. Ja absolutnie nie winię ani mieszkańców, ani urzędników, natomiast uważam, tak jak powiedziałam wcześniej, że w naszym mieście nie ma dobrego gospodarza, który potrafiłby z jednej strony rozsądnie i mądrze wydatkować pieniądze, a z drugiej strony weryfikowałby na wielu płaszczyznach, czy te pieniądze, które są wydatkowane, są tak naprawdę wydatkowane w sposób rozsądny i czy jesteśmy w stanie zapanować nad tymi usługami, które zlecamy innym podmiotom. Bo skoro wydajemy pieniądze na oczyszczanie miasta, a miasto nadal jest brudne i nikt nie szuka przyczyny tego problemu, no to wydaje mi się, że coś tu jest mocno nie w porządku.
Wspomniała Pani o prestiżu Zabrza, więc warto by było też, myślę, poruszyć temat tych atrakcji turystycznych, które Zabrze posiada. Mówiła Pani zresztą prześmiewczo wcześniej, że Zabrze inwestuje więcej w to, co jest pod ziemią niż na ziemi. No i pytanie brzmi, jak znaleźć taki zdrowy balans, bo jednak turystyka i taki potencjał właśnie turystyczny jest dla miasta no, kluczowy, a z drugiej strony trudno jest zachęcać ludzi do tego, żeby zjedli cokolwiek w Zabrzu, skoro nawet restauracji można powiedzieć, brakuje.
No i pani redaktor tak naprawdę poruszyła cały klub problemu, bo z jednej strony ja mam bardzo duży szacunek i odnosząc się do tego wywiadu, którego udzieliłam kilka dni temu w jednej z rozgłośni, chcę powiedzieć bardzo jasno, że bardzo mocno szanuję pracę wszystkich, którzy zajmują się turystyką postindustrialną, natomiast uważam, że miasto ze swojej strony w żaden sposób nie pomaga tym, którzy pozyskują fundusze i którzy na przykład w Muzeum Górnictwa Węglowego wykonują olbrzymią pracę po to, żeby ta turystyka postindustrialna była jednym ze źródeł tak naprawdę rozpoznawalności naszego miasta. No tyle tylko, że ci urzędnicy i pracownicy, na przykład Muzeum Górnictwa Węglowego, robią wszystko, żeby pozyskać jak najwięcej turystów. I to widać na twardych danych. No ale co z tego, jeżeli jest tak, jak pani powiedziała, miasto ze swojej strony w żaden sposób nie daje impulsu do tego, żeby ci turyści, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, zechcieli w Zabrzu zjeść obiad, spędzić wolny czas, wybrać się do teatru albo do kina, żeby zechcieli zostać w naszym mieście na kolacji, żeby zechcieli zostać u nas na noc. Z rozmów, które odbywam między innymi właśnie z pracownikami Muzeum Górnictwa Węglowego, wiem, że plany są takie, żeby ta turystyka w Zabrzu była nie jednodniowa, ale dwu czy nawet trzydniowa, ale żeby tak się stało, to miasto musi dołożyć od siebie tak naprawdę cegiełkę, która polega na tym, że z jednej strony ci turyści mają zapewnioną dobrą bazę noclegową, z drugiej strony, że są dobrze poinformowani, co i w jaki sposób mogą jeszcze spędzić czas i co jeszcze mogą zrobić w Zabrzu, gdzie mogą zjeść, a takiego przewodnika, który byłby dostępny dla turystów i takiego impulsu, który byłby też może w pewnym sensie powiązaniem trochę lokalnych biznesów właśnie z tą turystyką poprzemysłową, po prostu nie ma. I z jednej strony bardzo szanując pracę urzędników, a z drugiej strony widząc to, że obecne władze miasta niestety Zabrzem nie zarządzają, a jedynie administrują, pozostaje mi tak naprawdę powiedzieć to, o czym mówiłam też wcześniej, to znaczy, że Zabrze jest w tej chwili niestety miastem utraconych szans. Jest naprawdę bardzo duża ilość urzędników, którzy mają doskonałe pomysły. Wiem to dlatego, że z nimi rozmawiam na bieżąco i te ich pomysły powinny już dawno być wdrożone w życie. Natomiast tak się nie dzieje. Przyczyną tego jest niestety, w cudzysłowie można powiedzieć, przypadłość, która tak naprawdę determinuje wiele działań obecnej prezydent miasta, czyli jedynowładztwo, to znaczy chęć podejmowania decyzji absolutnie w każdym zakresie i w każdej dziedzinie. A niestety w przypadku miasta, które ma prawie 150 tysięcy mieszkańców i naprawdę olbrzymi aparat, ale też olbrzymią liczbę problemów do zaspokojenia, problem polegający na stosowaniu mikrozarządzania jest bardzo dużym problemem, bo nie da się jednoosobowo sterować tak dużym organizmem, jakim jest 150-tysięczne miasto.
No myślę, że do tego tematu jeszcze przejdziemy chociażby przy okazji Rad Dzielnic. Zostając jeszcze na chwilkę przy tych inwestycjach, trudno jest o nich mówić, jeżeli nie ma pieniędzy, mówiąc kolokwialnie. I w jednym z wpisów na swoim Facebooku, czy też w felietonie dla jednego z portali takich lokalnych, no podniosła Pani kwestię zadłużenia miasta, które jest niebotyczne dla tych, którzy nas słuchają, a nie wiedzą, powiedzmy 700 milionów złotych przy budżecie na wysokości 1 miliard 100 milionów.
Dokładnie tak.
No i co z tym zrobić?
No przede wszystkim trzeba zmienić priorytety, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, bo nie może być tak, że z jednej strony mówimy o tym, że pozyskujemy fundusze i cieszymy się z tego, że majątek miasta wzrasta, a z drugiej strony mieszkańcy, którzy na co dzień chcieliby zobaczyć te zmiany w mieście, po prostu ich nie widzą. I przygotowując się dzisiaj na rozmowę z panią redaktor, zrobiłam wykaz spółek miejskich i patrząc tylko na stan finansowy już nie tylko miasta i tego, w jaki sposób należy zmienić wydatki w samym mieście, chciałam pokazać również słuchaczom, jak wygląda sytuacja finansowa w spółkach. Na stadionie miejskim za 2022 rok 12 milionów straty. W szpitalu miejskim za 2022 rok 17,5 miliona straty. MOSiR 11 milionów na stracie tylko za 2022 rok. Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji, która z samej nazwy mogłaby się kojarzyć tak naprawdę z dochodami czy z przychodami, niestety również notuje stratę na poziomie niespełna 400 tysięcy złotych. Dwie spółki, które przynoszą tak naprawdę zyski, to jest Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Zabrzańskie Wodociągi, ale tak naprawdę to nie jest nic nadzwyczajnego, bo w wielu miastach takie spółki, które zajmują się energetyką czy właśnie gospodarką wodno-kanalizacyjną, są spółkami, które przynoszą zyski i nie jest to nic nadzwyczajnego. W naszym mieście problem polega na tym, że inwestycje, które są wykonywane, po pierwsze, znowu wracam do tego dobrego gospodarza i jego braku, nie są weryfikowane. Niedaleko wystarczy popatrzeć na otwarte niedawno centra przesiadkowe, tak szumnie otwarte. Okazało się, że ich realizacja i prace dodatkowe, które musiały być zlecone, to nie był rząd wielkości 5 czy 10%, ale 30%. O 30, ponad 30 milionów trzeba było dopłacić do tej inwestycji, która została w naszym mieście wykonana. Jeżeli chodzi o samą zasadność jej wykonania, to myślę, że to jest temat na zupełnie inne pytanie. Natomiast w momencie, kiedy my mamy w mieście problem z tym, żeby zająć się szczurami, żeby wyremontować toalety w publicznych szkołach i rodzice czy mieszkańcy w budżecie obywatelskim proszą o to, żeby właśnie takie projekty się pojawiły i nie wstydzą się pójść do innych mieszkańców, mówić, że słuchajcie, nie będziemy walczyć o kolejny plac zabaw albo siłownię pod chmurką, ale budżet obywatelski musi nam posłużyć do tego, żeby zadbać o wyremontowanie ubikacji w szkole albo żeby zadbać o to, żeby odszczurzyć miasto, to jest ogromny problem. I tak naprawdę zadziwia mnie to, że obecne władze miasta, słysząc i monitorując też to, co dzieje się w mediach społecznościowych, nie chcą zobaczyć tego problemu i nie chcą usłyszeć tego, że ci mieszkańcy nie zgłaszają swoich zastrzeżeń do tego, co dzieje się w mieście, tylko po to, żeby im dokuczyć, ale po prostu chcą żyć w mieście, które jest przyjazne. I te głosy to nie są pojedyncze głosy, więc ja nie wierzę, że obecne władze miasta po prostu tego nie słyszą. Trudno mi uwierzyć w to, że pani Małgorzata Mańka-Szulik, która mówi o tym, że jeździ na spotkania z mieszkańcami również do dzielnic, jednocześnie nie słyszy tego, jak głośno mówią i jak bardzo są niezadowoleni z tego, że nasze miasto nie radzi sobie tak naprawdę z elementarnymi problemami.
Co do tego budżetu obywatelskiego, to może tak trochę będę adwokatem diabła, bo na katowickim przykładzie mogę powiedzieć, że to jest chyba bolączka wszystkich budżetów obywatelskich. U nas z kolei jest kwestia dofinansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej co do zakupu nowości czytelniczych i to jest rokrocznie przynajmniej trzy wnioski w budżecie obywatelskim, także to akurat niestety jest chyba ogólnopolski, nawet odważę się powiedzieć, problem. No ale wracając do problemów Zabrzan. No, nie jest tajemnicą, że Zabrze się wyludnia, cały Śląsk się wyludnia, to też dotyczy chociażby wspomnianych Katowic, natomiast Zabrze wyludnia się szczególnie. No i moje pytanie brzmi, czy to wynika z tego problemu właśnie braku infrastruktury odpowiedniej, czy z braku chociażby jakichś tam mieszkań? Czy z czegoś innego?
Myślę, że tak naprawdę zarówno z powodu braku dostępności mieszkań, ale również z powodu tego, że moim zdaniem Zabrze pod obecnymi rządami niestety nie jest przyjazne dla mieszkańców. I to mówię wieloaspektowo. Z jednej strony mówi się o tym, że bogaci mieszkańcy to bogate miasto, więc jeżeli chcielibyśmy tak naprawdę, żeby w naszym mieście pozostawali ludzie, którzy płacą tam podatki, chcą tam mieszkać, chcą tam chodzić do restauracji, chcą tam robić zakupy, to musielibyśmy stworzyć im miejsce, w którym będą czuli się po prostu dobrze. A trudno mówić, że w obecnej sytuacji mieszkańcom w mieście jest dobrze. No niestety tak nie jest. W momencie, kiedy pojawiają się wyniki rankingów najszczęśliwszych mieszkańców w Polsce, jeśli chodzi o podział na miasta, Zabrza niestety nigdy tam nie ma. Niestety Zabrze przoduje w rankingach, w których na przykład bierze się pod uwagę wysokość opłat za usługi komunalne, przoduje w rankingach właśnie na przykład wyludniania się. I dopóki obecne władze miasta nie przestaną zamykać się za kilkoma sekretariatami i przyjmować do siebie tylko tych informacji, które są dla nich korzystne i pozytywne, to niestety nie będą w stanie zrozumieć podstawowych potrzeb mieszkańców, którzy w dzisiejszych czasach, XXI wiek, środek Śląska, przychodzą do radnych Rady Miasta i mówią, wie pani co, ale w naszym budynku ubikacja jest nie tyle na półpiętrze, co w ogóle w budynku obok. Jesteśmy w sytuacji, w której przychodzą do mnie na przykład mieszkańcy i mówią, wie pani co, to jest moja 16-letnia córka, chciałabym pani ją przedstawić, ponieważ złożyłam wniosek na mieszkanie, kiedy byłam z nią jeszcze w ciąży. I to nie są sytuacje, które po prostu ja sobie wymyślam. To są sytuacje, z którymi do mnie zwracają się mieszkańcy, bo po prostu już wszystkie inne instancje wcześniej odmówiły im pomocy. I to jest największy problem. Niestety obojętność i tak naprawdę niechęć usłyszenia i wsłuchania się w te potrzeby, które mają mieszkańcy. Łatwo jest mówić sloganami, że Zabrze jest miastem sportu, turystyki, kultury, rekreacji. Dużo trudniej zmierzyć się z tymi mieszkańcami, którzy przychodzą i mówią, wie pani co, mieszkam na ulicy, na której z jednej strony płyty chodnikowe właściwie stoją pionowo, a z drugiej strony jest chodnik wysypany kruszywem, a ulica jest cała w dziurach, a mój tato ma amputowane obie nogi i ja ważę 50 kilo, jestem jego córką, chciałabym go zabrać na spacer, ale przeprawa przez tą drogę jest dla mnie i dla niego właściwie niemożliwa, bo jedna strona chodnika to uniemożliwia, druga strona chodnika to uniemożliwia, a przecież przez dziurawą jezdnię nie będę mojego taty wiozła na wózku inwalidzkim. I to są problemy, z którymi nawet teraz jak z panią rozmawiam, włosy stają mi po prostu dęba, bo dla mnie taki brak empatii jest po prostu niezrozumiały. Przy tym, że obecna prezydent miasta pełni swoją funkcję od kilkunastu lat i nie potrafi zrozumieć tego, że mieszkańcy zgłaszając swoje problemy nie robią tego, żeby zrobić komukolwiek na złość, tylko żeby po prostu żyło im się przyjaźnie w tym mieście, to dla mnie jest nie do pomyślenia.
Też trudno mi jest oczekiwać od pani prezydent, żeby tak realnie dotarła do każdej z tych osób, o której pani mówi. Od tego oczywiście potrzebny jest odpowiedni aparat władzy i rozdzielenie tej władzy wewnątrz miasta, o czym już przed chwilką rozmawiałyśmy. No i chyba ten temat można rozwinąć, bo gdzieś tam w swoich wpisach czy wypowiedziach podnosi pani problem rad dzielnicy, które trochę przeszkadzają w zasadzie pani prezydent, przynajmniej tak pani twierdzi, zamiast jej pomagać. No i pytanie brzmi, jak te rady dzielnicy miałyby lepiej funkcjonować, jak dać im większe kompetencje, tak żeby jednocześnie balansować trochę na granicy interesów też radnych miejskich, no bo to też nie jest tajemnicą, w każdym mieście to wygląda tak samo, że to jest taki klasyczny przykład walki o władzę, czyli radni dzielnicowi niekoniecznie mają po drodze z radnymi miejskimi, no bo gdzieś tam jest to ważenie kompetencji.
To prawda. I z jednej strony to, na co zwróciła pani uwagę, to znaczy na ten podział kompetencji i na przekazywanie ich urzędnikom. Jeszcze raz chcę podkreślić, że z naprawdę setek rozmów, które odbyłam z urzędnikami miejskimi, ja wiem, że oni są najbliżej problemów mieszkańców i doskonale niejednokrotnie wiedzą, jak je naprawić, jak spełnić te oczekiwania, ale mają nad sobą pomiędzy nimi a panią prezydent jeszcze kilka szczebli swoich zwierzchników i niejednokrotnie te pomysły szeregowych pracowników urzędu nie są słyszane. Natomiast wracając do współpracy między radami dzielnic a Radą Miasta czy obecną panią prezydent, dla mnie to jest kluczowe, bo ci ludzie, którzy są w radach dzielnic, trochę podobnie jak ci urzędnicy, o których przed chwilą mówiłam, też tak naprawdę najbliżej słyszą, najlepiej słyszą i są najbliżej tych problemów mieszkańców w swoich dzielnicach. Ja jestem zwolenniczką miasta 15-minutowego. Jestem zwolenniczką tego, żeby właściwie w każdej dzielnicy powstało takie miejsce, które będzie w pewnym sensie delegaturą Urzędu Miasta, mówiąc kolokwialnie, miejscem, w którym zarówno seniorzy, jak i osoby, które mieszkają na przykład na peryferiach miasta, będą mogły przyjść i zapytać, ze swoim problemem, do którego mogą pójść pokoju, w którym wydziale, z którą panią porozmawiać, jaki druk wypełnić. Marzy mi się, żeby taka delegatura, kolokwialnie mówiąc, współpracowała z Radą Dzielnicy. Ale żeby Rady Dzielnic chciały współpracować z obecną władzą miasta, to muszą mieć poczucie tego, że są wysłuchiwane. W tej chwili pani prezydent cyklicznie jeździ na spotkania, tyle tylko, że te spotkania wyglądają tak, że oprócz pani prezydent jeździ kilkunastu czy kilkudziesięciu naczelników i niestety niejednokrotnie na tych spotkaniach nie ma za bardzo miejsca, żeby zadać merytoryczne pytania bezpośrednio pani prezydent, bo natychmiast mieszkańcy są odbijani do poszczególnych naczelników i wszystko byłoby w porządku, gdyby te problemy udawało się rozwiązywać, a ja sama znam kilkadziesiąt spraw, w których mieszkańcy byli na takich spotkaniach, zgłaszali swoje problemy, a niejednokrotnie, nie dosyć, że te problemy nie zostały rozwiązane, to jeszcze nie dostawali nawet odpowiedzi na swoje pisma i na korespondencję, która jest kierowana do urzędu. I jestem teraz po nagraniu takiego filmu właśnie z mieszkańcami jednej z dzielnic, którzy mówią o tym, że kiedy piszą pisma do jednej z jednostek, to któreś z kolei zostaje bez odpowiedzi. I ja wtedy zastanawiam się, co zawodzi. Gdzie jest ta komunikacja, skoro te pisma tak naprawdę wpływają do urzędu, skoro ktoś je czyta, ktoś przybija pieczątkę, że one wpłynęły, to przecież coś musi się z nimi dziać. No i zastanawiam się, czy to jest tak, że one zatrzymują się na poziomie pani prezydent, czy na poziomie tych naczelników. Nie trzeba daleko szukać. Proszę sobie wyobrazić, że 3 miesiące temu, w listopadzie, jako członkini Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji, złożyłam taki wniosek o to, żeby hala dla piłkarzy ręcznych, którzy odnoszą coraz większe sukcesy, została wyremontowana. Ale ponieważ o tym mówi dużo osób w mieście, mnie zależało na konkrecie, chciałam się dowiedzieć, na jakim etapie jest ten planowany remont, na jakim etapie jest projekt tego remontu. I proszę sobie wyobrazić, że w takim systemie, w którym pracują radni Rady Miasta, który nazywa się e-sesja, na styczniowej komisji wróciłam sobie do tej listopadowej komisji, żeby zobaczyć, jaką dostaliśmy odpowiedź. Okazało się, że żadną. I kiedy podczas tej styczniowej komisji zapytałam pracownika urzędu, gdzie jest ta odpowiedź, oczywiście zweryfikował tą informację i okazało się, że dwukrotnie prosili wydział odpowiedni o to, żeby udzielił odpowiedzi. No i niestety właściwie bez żadnego uzasadnienia okazało się, że tej odpowiedzi nie dostaliśmy. I biorąc pod uwagę to, co mówiłam o jedynowładztwie, trudno uwierzyć mi w to, że naczelnicy wbrew woli pani prezydent postanowili nie odpisywać na nasz wniosek. Wręcz przeciwnie, myślę, że po prostu pani prezydent nie jest to na rękę, żeby odpisać, że nie ma takich planów, że nie zamierza remontować tej hali, bo ma jakąś swoją wizję na to, żeby wydatkować pieniądze inaczej. Dla mnie nie do pomyślenia jest to, jeszcze odnosząc się również do tej piłki ręcznej, żeby w momencie, kiedy trwa liga, kiedy piłkarze przygotowują się do kolejnych meczów, prezes piłkarzy ręcznych mówił o tym, że musi szukać wsparcia w Gliwicach czy w Piekarach Śląskich, bo jego zawodnicy zamiast trenować w swojej hali muszą jeździć do innych miast. Dlaczego? Dlatego, że w tym samym terminie pani prezydent w okresie już trzeba nazywać rzeczy po imieniu, kampanii wyborczej, organizuje bale. Bal dla seniorów, bal sportowca. W żadnym innym miejscu w Zabrzu nie ma na to przestrzeni. No to znaczy, że albo ktoś wcześniej źle stworzył przestrzeń w naszym mieście, że nie ma takiego obszaru, albo po prostu celowo ktoś nie chce doprowadzić do tego, żeby takie bale odbywały się w innych miejscach. W obu tych przypadkach odpowiedź na tak postawione pytania, no, wydaje się być co najmniej niezręczna dla obecnej pani prezydent. Nie mam nic przeciwko balom i temu, żeby mieszkańcy się integrowali i spotykali. No tyle tylko, że jeżeli dzieje się to kosztem sportu, czy to profesjonalnego, czy amatorskiego, no to widzę, że jest duży problem, jeśli chodzi o organizację zarówno czasu i tego, w jaki sposób mogą spędzać czas mieszkańcy naszego miasta, ale też szacunku zarówno dla pieniędzy, jak i dla osiągnięć sportowych naszych sportowców, którzy w Zabrzu są doskonale rozpoznawalni, za którymi kibice jeżdżą nawet do innych miejscowości, jak na przykład Dąbrowa Górnicza w przypadku piłkarzy ręcznych. Nie trzeba daleko szukać. Wczoraj byłam na spotkaniu z drużyną cheerleaderek. Tak naprawdę ta młodzież jest doskonała, odnoszą sukcesy w mistrzostwach Polski, Europy. W tej chwili szykują się na mistrzostwa świata w Orlando, w Stanach Zjednoczonych i mówią, że nie brakuje im ani kompetencji, ani determinacji, brakuje im pieniędzy. Okazuje się, że w budżecie miasta, które ma, tak jak pani redaktor zauważyła, grubo ponad 700 milionów zadłużenia, 1 100 000 złotych wynosi w ogóle roczny budżet. Nie ma 300 tysięcy na to, żeby wysłać doskonałą, zdeterminowaną drużynę na mistrzostwa świata, żeby mogły odnosić kolejne sukcesy i żeby mogły tak naprawdę naszemu miastu przynosić chlubę.
Ja myślę, że w ogóle ten sport będzie dość ważnym tematem w wyborach samorządowych zarówno w Zabrzu, jak i w miastach sąsiednich, czy dalej w aglomeracji śląskiej. Przecież mamy bardzo podobną sytuację w Chorzowie chociażby. Wracając do Zabrza, no niestety nie mamy czasu chyba na to, żeby poruszyć temat konfliktu między górnikiem Zabrze a Urzędem Miasta, chociaż jest on na pewno dość ciekawy i myślę, że może mieć jakieś znaczenie dla wyniku wyborów. Niemniej tak podsumowując, jednym z problemów Zabrza i w zasadzie też tych rad dzielnic jest niska frekwencja, która w przypadku rad dzielnic jest już w ogóle zatrważająco niska, gdziekolwiek nie spojrzymy. Natomiast no, pytanie brzmi, trochę już porozmawiałyśmy o tym, jak pani chce przekonać wyborców do zagłosowania na siebie, a jak pani chce przekonać wyborców, żeby w ogóle się pojawili przy urnach? No bo Zabrze przoduje w tych no, miastach z najniższą frekwencją.
Tak, w tych niechlubnych rankingach. Ja mam nadzieję, że mieszkańcy są na tyle zdeterminowani i tak bardzo jak ja chcą zmiany, że po prostu wezmą udział w tych najbliższych wyborach. 5 lat temu, kiedy mieszkańcy doprowadzili do tego, bo uważam, że to jest sukces przede wszystkim mieszkańców, a również mój, że zrobiłam tak doskonały wynik wyborczy, to pokazali z jednej strony, że chcą, żebym dla nich pracowała dalej, a z drugiej strony, że widzą miasto w podobnych kolorach jak ja. Że chcą, żeby Zabrze było przyjazne, że chcą, żeby Zabrze było zadbane. I mam nadzieję, że nie dosyć, że ci ludzie pójdą znowu na wybory, to jeszcze zabiorą ze sobą znajomych i rodzinę. I bardzo głęboko wierzę w to, że to jest wspólna sprawa. Zarówno dla mieszkańców, jak i dla mnie, żeby zmienić nasze miasto, bo ja nie chcę, żebyśmy musieli mówić o tym, że Zabrze jest miastem utraconych szans. I bardzo głęboko wierzę w to, że ci mieszkańcy rzeczywiście się zaangażują. Znając pracowitość Zabrzan, jestem spokojna o to, że wiedzą, że to jest ostatni moment na to, żebyśmy mogli skorzystać na przykład z Funduszy Sprawiedliwej Transformacji. To jest ostatni moment, żebyśmy rzeczywiście zadbali o to nasze miasto. Ja niestety bardzo często dostaję od mieszkańców wiadomości, że oni już nie chcą dłużej czekać i chcą wyjechać z Zabrze. I zawsze wtedy ich proszę, żeby zaczekali jeszcze do kolejnych wyborów. Żeby...
No nie brakuje takich komentarzy też u pani na profilu facebookowym, tak. W stylu najlepsza decyzja w moim życiu, wyjazd z Zabrze.
Tak, tylko widzi pani, kiedy ja słyszę od czy to obecnych władz miasta, czy osób, które z nimi współpracują, że jeżeli mi się nie podoba, to mam się wyprowadzić, to zastanawiam się, dlaczego to ja mam się wyprowadzić, skoro to wy źle administrujecie miastem. Dlaczego to ja mam opuścić to miasto, w którym ukończyłam szkołę podstawową, szkołę średnią, w którym mieszkam od kilkudziesięciu lat, dlaczego to ja mam opuścić miasto, skoro to wy robicie coś nieudolnie. Na to nie ma mojej zgody i ja nie chcę pogodzić się z tym, żeby mieszkańcy chcieli z Zabrza wyjeżdżać, więc moja krytyka zawsze jest skierowana nie wobec miasta, ale tak naprawdę wobec sposobu czy modelu administrowania czy zarządzania tym miastem przez obecną ekipę rządzącą. Natomiast głęboko wierzę w to, że Zabrze jest miastem, który jest w stanie się otrząsnąć i obudzić. Zabrze ma wspaniałych mieszkańców, którzy są jego największym potencjałem i tworząc tą zabrzańską mapę potrzeb, czy mnóstwo innych inicjatyw, które wspólnie z moim stowarzyszeniem Nowe Zabrze tworzyliśmy dla mieszkańców przez ostatnich kilka lat, czy to były weekendowe uniwersytety parkowe, czy wigilie, czy wielkanoce dla osób samotnych i potrzebujących, czy akcja Zakorzeń się w Zabrzu, gdzie sadziliśmy drzewa, czy akcja Nowe Zabrze Widzimisię, czyli akcja, podczas której zbieraliśmy pluszaki i przekazywaliśmy najmłodszym pacjentom w naszym mieście. To są wszystko akcje tak naprawdę, które spowodowały, że wokół mnie pojawiło się bardzo duże grono osób, które myślą o mieście podobnie jak ja. I proszę mi wierzyć, że niejednokrotnie dzięki tej mojej działalności dla mieszkańców udało mi się poznać nie tylko znajomych, ale też koleżanki, kolegów czy nawet przyjaciół, z którymi w tej chwili w tych wyborach kandyduję i mam nadzieję, że mieszkańcy pozwolą na to, żeby te wybory zakończyły się dla nas sukcesem, bo przy ostatnich wyborach tak naprawdę moja kampania rozpoczęła się od takiego profrekwencyjnego spotu, w którym mówiłam, że w naszym mieście właściwie 2 osoby z 10 decydują o tym, jak będzie wyglądała przyszłość naszego miasta. Wzięłam pod uwagę dane zarówno te z wyborów do rad dzielnic, w których tak jak pani wspomniała, frekwencja jest najniższa, ale też tych do Rady Miasta czy wyborach parlamentarnych. Uśredniając to jak najprościej, okazało się, że decyzje w naszym mieście podejmuje tak naprawdę mniejszość, a ja bardzo bym chciała, żeby ten mandat, który sprawuje prezydent i Rada Miasta, był podjęty jak największą ilością głosów. Dlatego z bardzo dużą satysfakcją podchodzę do tych najbliższych wyborów, bo nie dosyć, że wokół mnie są ludzie, którzy nie należą do żadnego ugrupowania politycznego, czyli ludzie, którzy należą do Stowarzyszenia Nowe Zabrze, są jeszcze ogólnokrajowe szyldy. Wspiera mnie Koalicja Obywatelska, wspiera mnie Trzecia Droga, wspiera mnie Lewica, wspiera mnie w ramach Trzeciej Drogi zarówno Polska 2050 Szymona Hołowni, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe. W ramach Koalicji Obywatelskiej to nie jest tak, że wspiera mnie tylko Platforma, ale jestem po rozmowach również z Inicjatywą Polską, z Nowoczesną, z Partią Zieloni. To wszystko są ludzie, którzy też oczekują zmian w mieście. Więc skoro udało się zgromadzić tak szerokie gremium na poziomie ogólnokrajowym i tych ogólnokrajowych szyldów i gremium naprawdę fantastycznych społeczników z Nowego Zabrza, to mam nadzieję, że mieszkańcy dadzą nam ten mandat i zaufają nam, że wiemy, co zrobić i wiemy, jak to zrobić.
Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia na rozmowę. Ja nazywam się Magda Kwaśniok. Dzisiaj moją, waszą, państwa gościnią była Agnieszka Rupniewska, czyli radna miasta Zabrze i kandydatka na prezydentkę.
Bardzo dziękuję.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.